Miesiąc przed porodem ciężarną więźniarkę wysyła się etapem do innego podobozu, gdzie jest szpital z oddziałem położniczym, skąd dochodzą rześkie głosiki, dające do zrozumienia, że nie chcą być zekami za grzechy swoich rodziców. Po połogu matkę odsyłają do osobnego podobozu dla mamek, położonego w pobliżu. Tu przerwijmy na chwilę. Tu trzeba zrobić pauzę. Ileż autoironii jest w tym słowie. Wszystko, co nasze, jest nieprawdziwe. Język zeków bardzo lubi i stosuje, gdzie można, wyrażenia bagatelizujące. Nie matka, tylko mamka. Nie człowiek wolny, tylko wolniak. Nie ożenić się, tylko ohajtnąć się. Wszędzie ta sama kpina. I nawet wyrok 25-letni to zaledwie ćwiara. Z pomocą tych przewrotnych zdrobnień i zniekształceń językowych zek daje do zrozumienia, że na archipelagu wszystko jest nieprawdziwe, wszystko zafałszowane, najniższej jakości. I że sami więźniowie za nic mają to, co cenne jest dla zwykłych ludzi. Że zdają sobie sprawę z lipnego charakteru i pomocy lekarskiej tu im udzielanej i próśb o ułaskawienie, które piszą z musu i bez żadnej nadziei. I nawet słowo ćwiara służy zekowi do wykazania swojej przewagi i lekceważenia dla wyroku prawie dożywotniego. Tak więc w swoim podobozie mamki mieszkają, pracują i prowadzone są pod konwojem tam, gdzie karmić mają piersią nowonarodzonych tubylców. Dziecko w tym czasie jest już nie w szpitalu, tylko w osiedlu dziecięcym albo w domu maluchów, bo różnie się tę instytucję w rozmaitych obozach nazywa. Gdy okres karmienia się kończy, matkom nie pozwalają więcej widywać dzieci, chyba w drodze wyjątku za wzorową pracę i dyscyplinę. No a chodzi o to, żeby nie trzymać bab koło tego drobiazgu, tylko tam je posłać, gdzie to jest potrzebne dla dobra produkcji. Ale nader rzadko zdarza się, aby kobieta wróciła do dawnego swego podobozu, gdzie został jej łagrowy mąż. A ojciec w ogóle nie zobaczy swego dziecka, przynajmniej póki siedzi w obozie. Dzieci zaś po odstawieniu od piersi trzymane są w osiedlu maluchów jeszcze jakiś rok. Przydziały żywności dostają tam wedle norm przewidzianych dla wolnych dzieci, dlatego też personel szpitalny i obsługa nieźle przy nich się mają. Niektóre nie potrafią przystosować się do sztucznego pokarmu i umierają bez matki. Te, które przeszły tę próbę, odsyłane są po roku do ogólnego domu dziecka. W ten sposób syn tubylczej pary opuszcza archipelag, mając jednak możliwość powrotu tam w charakterze małolatka. Kto interesował się tym problemem, twierdzi, że nieczęsto zdarza się, by matka po wyjściu na wolność odbierała swoje dziecko z przytułku. Knajaczki nigdy tego nie robią. Przeklęte są te istoty, których maleńkie płuca nawdychały się zakaźnych wyziewów archipelagu już z pierwszym haustem powietrza. Niektóre jednak biorą te dzieci, albo nawet przysyłają po nie wcześniej jakieś ciemne, zapewne religijne babcie. Z uszczerbkiem dla oficjalnej pedagogii, straciwszy mnóstwo grosza na izbę porodową, na urlop macierzyński i na osiedla maluchów, gułag jednak te dzieci oddaje. Przez wszystkie te lata przedwojenne i podczas wojny, gdy ciąża powodowała rozłąkę, rozdzielenie obozowego stadła, gdy zrywała ten z takim trudem nawiązany, starannie ukrywany, zewsząd zagrożony i już z samej zasady nietrwały związek, kobiety starały się nie mieć dzieci. Także pod tym względem archipelag nie przypominał reszty kraju. W okresie, gdy wszędzie zabronione było spędzanie płodu, gdy groził za to sąd i gdy kobiety z największym trudem pozbywały się niepożądanej ciąży, tu obozowa zwierzchność nader pobłażliwie traktowała przerywanie ciąży, co i róż przeprowadzane w szpitalach. Tak przecież lepiej dla obozu. Trudna dla każdej kobiety, jeszcze bardziej skomplikowana była dla każdej więźniarki odpowiedź na pytanie, rodzić czy nie rodzić i co zrobić potem z dzieckiem. Jeśli zmienny los obozowy pozwolił kobiecie spodziewać się dziecka z człowiekiem kochanym, to jak mogła zdecydować się na spędzenie takiego płodu? A jeśli zdecyduje się na poród, oznacza to prędką i pewną rozłąkę. A później, czy nie znajdzie on sobie zaraz po twoim odjeździe jakiejś innej w tym samym obozie? I jakie będzie to dziecko? Rodzice są chorzy z niedożywienia, rodzą się więc często dzieci upośledzone. I kiedy skończysz je karmić, to przecież cię wyślą gdzieś, a tyle jeszcze lat trzeba siedzieć. Więc czy będzie miało opiekę to małe, czy go nie zmarnują? I czy można będzie później po powrocie zabrać to dziecko do domu, pokazać rodzinie? Dla niejednej to wykluczone. A jeśli go się nie weźmie, to przecież całe życie będzie się później człowiek dręczył. Dla niejednej to żaden problem. Decydowały się śmiało na takie macierzyństwo te, które miały nadzieję na późniejszy związek ze swoim partnerem. I rachuby te czasem znajdowały potwierdzenie. Decydowały się też takie, którym w ogóle zależało na dziecku, choćby w obozie, skoro inne życie im nie pisane. Lala, dziewczyna z Harbinu, urodziła drugie dziecko tylko po to, aby wrócić do dziecięcego miasteczka i zobaczyć swego pierworodnego. A później odbyła jeszcze jeden poród, już trzeci, aby napatrzeć się na tamtych dwoje dzieci. Odbębniwszy swego piątala, potrafiła odnaleźć całą trójkę i wyszła na wolność razem z dziećmi. Bezgranicznie, nieodwołalnie upokorzone kobiety dzięki swemu obozowemu macierzyństwu odzyskiwały niejako swoją godność i na krótką chwilę stawały się równe tym z wolności. Albo tak myślały. Ja siedzę, trudno, ale moje dziecko jest wolne. I natarczywie żądały dla swego dziecka takiej opieki i wyżywienia, jakie należały się wolnym ludziom. Inne jeszcze, zwykle stare bywalczynie obozów, przeważnie ze środowiska knajackiego, traktowały macierzyństwo jako rodzaj kantu, czasem jako sposób na przedterminowe zwolnienie. Dziecka nie uważały wcale za swoje, ani go widzieć nie chciały. Nic je nie obchodziło, czy w ogóle żyje. Kobiety z dawnej Galicji, a czasem też proste Rosjanki, starały się koniecznie jakoś ochrzcić swoje dzieci. Mowa o latach już powojennych. Krzyżyki przysyłano im skrycie w paczce. Nadzór nie pozwoliłby przecież na taką kontrrewolucję. Albo kupowano je za chleb u obozowego majsterklepki. Zdobywały także wstążeczki, aby krzyżyk zawiesić dziecku na szyjce. Paradne śpioszki, czapeczki. Szparowały cukier z pajki. Piekły potem jakąś malutką babeczkę, zapraszały najbliższe przyjaciółki. Zawsze znalazła się kobieta znająca jakąś modlitwę, dziecko chrzczono z wody, żegnano je znakiem krzyża i rozpromieniona matka zapraszała obecnych do stołu. Czasem mamki z dziećmi przy piersi, oczywiście nie te z artykułu 58, doczekiwały się specjalnej amnestii albo po prostu były pojedynczo zwalniane przed terminem. Najczęściej z przywileju tego korzystały kobiety skazane za drobne kradzieże i półknajaczki, które właśnie na to liczyły. Po zwolnieniu dostawały paszport i bilet kolejowy w najbliższym mieście powiatowym, po czym dziecko, już niepotrzebne, zostawiały na dworcu albo na najbliższym ganku. Zdarzało się to nierzadko. Ale też trzeba wziąć pod uwagę, że nie każda miała gdzie wrócić, że nie mogła spodziewać się życzliwości ze strony milicji, ułatwień przy meldunku pracy i że nie czekała już na nie gotowa pajka, choćby nawet obozowa. Bez dziecka łatwiej było rozpocząć nowe życie. W 1954 roku na dworcu w Taszkencie spędziłem całą noc w sąsiedztwie grupy zeków dopiero co wypuszczonych z obozu. Było ich ze 30. Roztasowali się w jednym z kątów sali, zachowywali się hałaśliwie, z nonszalancją na poły knajacką, jak to rodzone dzieci gułagu, znające życie na wylot i gardzące stłoczonymi tu wolnymi. Mężczyźni rżnęli w karcięta, a mamki wiodły jakieś głośne spory. I oto nagle jedna z nich wrzasnęła głośno, zerwała się na równe nogi, porwała swoje dziecko za nóżki i trzepnęła je główką o kamienną podłogę, aż huknęło. Cała wolna sala jęknęła ze zgrozy. Matka? Jak może matka coś podobnego? Nie wiedzieli przecież, że to nie matka, tylko mamka. Wszystko, co powyżej napisał, odnosi się do obozów mieszanych, to znaczy takich, jakie istniały od pierwszych dni rewolucji do końca II wojny światowej. W latach tych było w całej Republice Rosyjskiej tylko jedno miejsce odosobnienia, zdaje się w Nowinie, gdzie dawniej było moskiewskie więzienie kobiece, przeznaczony dla samych tylko kobiet. Eksperyment ten nie był powtarzany i trwał niezbyt długo. Ale szczęśliwie wygrzebawszy się spod ruin po wojnie, która omal nie skończyła się klęską z jego winy, nauczyciel i twórca już jął się zastanawiać, czym by tu uszczęśliwić swoich poddanych. Myśl jego szybowała teraz swobodnie. Mógł poświęcić się sprawie uporządkowania życia publicznego. I wtedy właśnie wprowadził w czyn mnóstwo pomysłów nader pożytecznych, umoralniających, między innymi separację obu płci, przede wszystkim w szkołach i w obozach. Później chciał chyba rozciągnąć tę zasadę na cały obszar życia wolnego. W Chinach zakres tego przedsięwzięcia miał być znacznie szerszy. W 1946 roku zaczął się, a w 1948 zakończył na archipelagu, wielki proces zupełnego oddzielenia mężczyzn od kobiet. Rozesłano ich na rozmaite wyspy, tam zaś, gdzie teren był wspólny, przeciągano między zoną męską a kobiecą niezawodny drut kolczasty. Wiele inicjatyw koryfeusza uznano już za niezupełnie szczęśliwe, więc je nawet pokasowano. A tymczasem separacja według płci jakoś się na archipelagu przyjęła i trwa niewzruszenie po dziś dzień. Ma bowiem głębokie moralne uzasadnienie. Ale podobnie jak wiele innych naukowo przewidzianych i naukowo przemyślanych przedsięwzięć, akcja ta miała skutki nieoczekiwane i nawet biegunowo różne od zaplanowanych. Ogólna sytuacja kobiet zajętych w produkcji uległa gwałtownemu pogorszeniu po tym podziale. Dawniej wiele kobiet pracowało w charakterze praczek, sanitariuszek, kucharek, łaziebnych, magazynierek, księgowych, w podobozach o mieszanym składzie. Teraz wszystkie te stanowiska musiały one opuścić, a w obozach wyłącznie kobiecych takiej pracy było o wiele mniej. Posłano więc baby na ogólne, przy tym w składzie brygad wyłącznie kobiecych, gdzie praca jest wyjątkowo trudna. Wyrwać się od łopaty choćby na krótko, to była teraz kwestia życia. I kobiety zaczęły polować na okazję, by zajść w ciążę. Próbowały tego przy każdym przypadkowym spotkaniu, przy każdym zetknięciu z mężczyzną. Zajście w ciążę nie oznaczało teraz rozstania z partnerem, jak to było dawniej, bo wszystkie rozstania załatwione zostały ryczałtem i z góry przez przemądrego rozkazodawcę. I oto w ciągu jednego roku liczba dzieci w domach maluchów podwoiła się. Unżłak, 1948, 300 zamiast 150, chociaż liczba kobiet więźniarek w tym okresie wcale nie wzrosła. Jakie imię nadasz twojej dziewczynce? Olimpiada. Zaszłam w ciążę właśnie na olimpiadzie kółek artystycznych, bo jeszcze siłą bezwładu istniały te formy pracy kulturalnej. Olimpiady, występy męskiej brygady koncertowej w kobiecych podobozach, wspólne zloty przodowników pracy. Zachowały się wspólne szpitale, też pełniące obecnie rolę domów schadzek. Podobno w 1946 roku w obozie solikamskim drut kolczasty, rozgraniczający obie zony, ciągnął się jednym tylko rzędem i sploty miały rzadkie, a ponadto nie pilnowała go straż z karabinami. W tych warunkach nie dziwota, że pożądliwi tubylcy tłoczyli się po obu stronach zasieków, kobiety przyklękały jak do szorowania podłóg, mężczyźni zaś robili z nimi swoje, nie przestępując nawet magicznej linii. Wielka jest siła nieśmiertelnego Erosa. Nie chodziło przecież tylko o wyrachowanie, ale o to, żeby zwolnić się z ogólnych robót. Więźniowie czuli, że ta linia graniczna przeciągnięta została solidnie i na długo, że będzie teraz kamienieć, tak jak wszystko w gułagu. Jeśli przed tym podziałem ludzie często współżyli ze sobą jak przykładne stadła, jeśli istniała instytucja obozowego małżeństwa, jeśli rodziła się nawet miłość, to teraz zostało już tylko otwarte poróbstwo. Oczywiście władza też nie zasypiała gruszek w popiele i bez przerwy doskonaliła swoje wynalazki. Jednorzędowe zasieki kolczaste otrzymały strefy ochronne z obu stron. Następnie, gdy ten sposób uznano za niedoskonały, wybudowano dwumetrowe głuche płoty, zachowując z obu stron pasma ochronne. W obozie Kęgir nawet taka ściana okazała się mało skuteczna. Zalotnicy nauczyli się skakać. Wówczas to w dni niedzielne, toć nie wolno tracić dni roboczych na takie rzeczy. Zresztą to naturalne, że nie na sprawy swego życia prywatnego ludzie poświęcają dni wolne od pracy. Zaczęto z obu stron naraz podwyższać mur. Poprzestano na 4 metrach. Macie ironię losu. Do tej niedzielnej roboty ludzie pchali się z niekłamaną radością. Była okazja, aby przed ostatecznym pożegnaniem zawrzeć jeszcze znajomość z kimś spoza muru, dogadać się, ustalić sposoby korespondencji. Musiano później w Kęgirze podciągnąć mur aż do 5-metrowej wysokości i jeszcze ukoronować go drutem kolczastym. Następnie przeprowadzono przewody wysokiego napięcia, ale mocne te siły nieczyste. Wreszcie ustawiono wieżyczki wartownicze wzdłuż muru. Ten mur kęgirski ma swoją specjalną kartę w historii archipelagu, ale również w innych specobozach stawiano podobne konstrukcje, na przykład w Spasku. Mury rosły. Eros miotał się coraz rozpaczliwiej, nie znajdując innego ujścia, albo wzbijał się zbyt wysoko w regiony platonicznej wymiany listów, albo opadał do poziomu stosunków z ludźmi tej samej płci. Karteluszki miłosne przerzucano przez zonę lub zostawiano w skrytkach w miejscu pracy. Pakieciki adresowane były w sposób umowny, tak aby nadzorca nie mógł się połapać, nawet gdyby znalazł. Za taką korespondencję wsadzano teraz do obozowego więzienia. Hala Benediktowa twierdzi, że czasem znajomości zawierane były zaocznie. Pisało się listy do niewidzialnego, nieznanego człowieka i rozstawano się później z kimś niewidzialnym, nieznanym z widzenia. Kto prowadził taką korespondencję, ten zna dobrze jej rozpaczliwą słodycz i beznadziejność i ślepotę. We wspomnianym już Kęgirze Litwinki wychodziły za mąż za swoich rodaków, nigdy przedtem niewidzianych przez ten mur. Ksiądz w takim samym waciaku, taki sam więzień jak inni, zaświadczał na piśmie, że taka a taka oraz takie a taki oto na wieki złączeni są sakramentem małżeństwa. Tym zaślubionym z nieznanym więźniem zza muru, a dla katoliczki ślub taki jest czymś nierozerwalnym i świętym, towarzyszą, zda mi się, chóry anielskie. Jest w tym coś na kształt zachwyconego wpatrywania się w ciała niebieskie. Niebotyczna, niezwykła to rzecz w stuleciu wyrachowania i drgawek jazzowych. Te kęgirskie małżeństwa też miały niezwykły finał. Niebiosa wysłuchały modlitwy. Będzie o tym mowa dalej. Same niewiasty, a także lekarze kurujący je w separowanych zonach, twierdzą, że znosiły tę separację gorzej niż mężczyźni. Stawały się szczególnie pobudliwe i nerwowe. Szeroko kwitła miłość lesbijska. Co młodsze, a skłonne do uczuć, snuły się pożółkłe, z podkutymi oczyma. Co brutalniejsze, stawały się mężczyznami. Straż mogła sobie te pary prześladować i rozpędzać, ale w końcu znów je znajdowano na jednej pryczy. Przerzucano więc kogoś z tych stadeł do innego obozu. Wybuchały burzliwe sceny. Dochodziło aż do rzucania się na druty kolczaste pod lufy straży. W karaganckiej filii Stepłagu, gdzie zgromadzone były zresztą tylko kobiety z 58, niejedna z nich, jak twierdzi NW, oczekiwała na wezwanie do opera z bijącym sercem. Nie strach ani wstręt do podłych, nienawistnych przesłuchań powodował to bicie. Serce biło na myśl o tym mężczyźnie, który za chwilę sam na sam z nią zamknie się na klucz w gabinecie. Cały ciężar robót ogólnych dalej kładł się na osobne obozy dla kobiet. Wprawdzie w 1951 roku zakazano formalnie posyłania kobiet do robót przy wrębie lasu. Chyba jednak nie dlatego, że zaczęła się właśnie druga połowa XX wieku. Ale na przykład w Unżłagu męskie podobozy w żaden sposób nie dawały sobie rady z planem i wówczas ktoś wpadł na pomysł dać ostrogę i zmusić tubylców, by kosztem wzmożonego wysiłku kupowali sobie to, co wszystkie żywe istoty dostają bezpłatnie. Zaczęto zatem kobiety wysyłać do lasu na roboty na ten sam odcinek pod nadzorem tego samego konwoju. Tylko droga Sanna oddzielała je od mężczyzn. Wszystko, co na tym odcinku zrąbano, zapisywane było na rachunek podobozu męskiego, ale wykonania normy żądano i od chłopów, i od bab. Lubię Bierezin, mistrzyni piły, naczelnik, major, czy może pułkownik, tak wyraźnie powiedział. Jak wykonasz normę ze swoimi babkami, będziesz miała swojego chłopaka w osobnej kabince. Ale również mężczyźni, ci mocniejsi, a już zwłaszcza prominenci, zawsze mający sporo grosza, wtykali pieniądze konwojentom. U nich też się przecież nie przelewa i na jakieś półtorej godziny do zmiany wachty mogli ruszać w głąb odcinka żeńskiej brygady. W zaśnieżonym, skutym mrozem lesie trzeba było w ciągu tych 90 minut dokonać wyboru, zawrzeć znajomość, jeśli wcześniej nie nawiązało się korespondencji, znaleźć odpowiednie miejsce i zrobić, co należy. Ale po co to w ogóle wspominać? Po co i dlaczego jątrzyć rany tych, którzy mieszkali podówczas w Moskwie i na daczach, pisali do gazet, przemawiali publicznie, jeździli do uzdrowisk i za granicę? Istotnie, po cóż o tym wspominać, skoro to trwa dalej? Przecież pisać wolno tylko o tym, co nigdy już się nie powtórzy. Prominenci. Jednym z pierwszych pojęć miejscowych, które poznaje nowicjusz po przybyciu do obozu, jest termin pridurok. Tak sobie z prosta nazywają tubylcy tych, którym udało się przechytrzyć straceńczy los, pisany wszystkim innym. Są to ci, którzy albo zdołali wydostać się z ogólnych, albo w ogóle nigdy na nich nie byli. Prydurków jest na archipelagu niemało. Ilość ich ogranicza w zonie mieszkalnej ściśle określony pułap procentowy przewidziany dla grupy B. W produkcji zaś liczba etatów. Jednakże zawsze jakoś jest ich więcej niż plan przewiduje. Częściowo dzięki masowemu naciskowi amatorów takiego ratunku, częściowo zaś z uwagi na nieudolność administracji, nieumiejącej gospodarować i zarządzać obozem bez nadmiaru pomocników. Według statystyki Ludowego Komisariatu Sprawiedliwości obsługą zakładów karnych, wliczając w to co prawda również tak zwaną samoochronę, zajmowało się wówczas 22% ogólnej liczby tubylców. Jeśli tę cyfrę obniżymy nawet do 17-18% bez tych wartowników własnego chowu, to zawsze jeszcze będzie to 1/6 wszystkich więźniów. Już z tego widać, że mowa będzie o bardzo znacznej części obozowego ludku. Ale prominenci stanowią więcej niż 1/6 całości. Przecież ta cyfra dotyczy tylko prominentów z zony, a jeszcze są ci od produkcji. A ponadto skład tej grupy jest zmienny i w trakcie swojego życia obozowego jeszcze większy odsetek, przynajmniej na jakiś czas, osiąga rangę prydurka. Najważniejsze zaś, że pośród tych, co przetrwali, co doczekują się wyjścia na wolność, prominenci stanowią znaczną większość. Wśród długoterminowych więźniów, tych z 58, jest ich moim zdaniem 0,9. Więc prawie każdy zek długoterminowy, któremu winszujecie wyjścia na wolność, to był pridurok, albo był nim przez większą część odsiadki. Bo przecież to obozy zagłady. O tym nie wolno zapominać. Wszelka klasyfikacja zjawisk zachodzących w żywym życiu jest płynna i granice pomiędzy poszczególnymi stopniami są w niej zatarte. Także w tym wypadku granice są zamazane. W zasadzie każdy, kto nie musi wychodzić z zony mieszkalnej do roboty, może być uznany za prydurka. Człowiek zatrudniony przy robotach gospodarczych już ma życie znacznie łatwiejsze niż robol z ogólnych. Nie musi meldować się przed pójściem do pracy, a więc może później wstać i zjeść ranny posiłek bez pośpiechu. Nie musi być eskortowany do miejsca pracy i z powrotem. Znosi mniej ponagleń, mróz nie tak go dręczy, sił tylu nie traci. Prócz tego jego dzień roboczy jest krótszy. Albo pracuje w ciepłym lokalu, albo wolno mu się zawsze pogrzać przy ogniu. Dalej, zatrudniony jest zwykle nie w brygadzie, lecz osobno. Dajmy na to jako majster. Jeśli go więc ktoś pogania, to tylko zwierzchność, a nie towarzysze. A jako, że często robi on to i owo na prywatne zlecenie tejże zwierzchności, więc zamiast poszturchiwań często gęsto otrzymuje nawet jakieś podarunki, jakieś ulgi. To on pierwszy fasuje odzież i obuwie. Ma też niemałe możliwości dorabiania sobie na boku, wykonując zamówienia innych zeków. Żeby to jakoś jaśniej wyłożyć, powiedzmy, że zatrudnieni w dziale gospodarczym to jakby pracująca część dworskiej czeladzi. Należący do niej ślusarz, stolarz z Dun nie jest jeszcze prominentem w pełnym sensie tego słowa, za to szewc, a tym bardziej krawiec, jest prydurkiem wysokiej klasy. Krawiec to brzmi i znaczy w obozie mniej więcej tyle, co docent wreszcie świata. I odwrotnie, być prawdziwym docentem to powód do kpin. Lepiej nie robić z siebie pośmiewiska i nie wymieniać swoich tytułów. Obozowa skala autorytetów jest dokładnym przeciwieństwem skali obowiązującej poza obozem. Praczka, pomywaczka, palacz, łaziebny, robotnik z kotłowni, podręczny w piekarni, dyżurny w baraku to też prydurki, ale niższego rzędu. Muszą oni urabiać sobie ręce, nieraz łokcie. Wszyscy oni zresztą nie wiedzą, co to głód. Prawdziwi prominenci w zonie to kucharze, ci, co dzielą chleb na porcje, magazynierzy, lekarze, felczerzy, fryzjerzy, wychowawcy z KO, kierownik łaźni, szef piekarni, szefowie składów, szef rozdzielni przesyłek pocztowych, starostowie baraków, intendenci, dyspozytorzy, księgowi, pisarze z baraku sztabowego, inżynierowie zony i działu gospodarczego. Ci wszyscy nie tylko zawsze są syci, nie tylko noszą się czysto, nie tylko nie bawią się w podnoszenie ciężarów i nie skarżą się na łamanie w krzyżu, ale sprawują też władzę nad tym, co potrzebne jest ludziom. Mają zatem władzę nad ludźmi. Czasem poszczególne ich grupy toczą między sobą walki, knują intrygi, obalają się wzajemnie i pomagają sobie w awansach, często żrą się z powodu bab. Ale najczęściej życie ich to stała, pospólna walka obronna szczernią. Stanowią jakby Olimp, obsypany dobrodziejstwami, na którym nie istnieją już podziały, bo wszystko raz na zawsze zostało rozdzielone i każdy panuje w swoim kręgu. Ta klika prominentów z zony tym większą ma siłę, im bardziej polega na niej komendant, oszczędzając sam sobie trosk. Los wszystkich przysyłanych i odsyłanych etapem, los każdego szarego robociarza jest w ręku tych prydurków. Typowa kastowa krótkowzroczność bardzo prędko skłania prominentów do gardzenia spaniem z prostym ludem roboczym we wspólnym baraku na tej samej wagonetce. Zresztą w ogóle na jakiejkolwiek wagonetce, nie zaś w łóżku. Nie chcą już jeść przy wspólnym stole, rozbierać się w tej samej łaźni, nosić bielizny, w której harował i którą podziurawił robociarz. I oto prominenci zamieszkują osobno w niewielkich izbach we dwójkę, czwórkę czy w ósemkę. Tam jadają jakieś lepsze potrawy, doprawiają je czymś niezupełnie legalnie zdobytym. Tam ustalają między sobą wszystkie obozowe nominacje i rozstrzygają sporne sprawy. Tam decydują o losach poszczególnych ludzi i brygad, nie narażając się na przykrości ze strony robociarza czy brygadzistów.